serdecznie powitać w Panie Burmistrz, Panie Skarbnik, Panie Starosta, zaproszonych gości w osobach Pani Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Dyrektor Banach, Pana Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Janusza Gąskiewicza i Państwa Radnych. Temat dzisiejszej komisji przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym bezrobocie, stan aktualny, działania gminy zmierzające do jego ograniczenia. W punkcie drugim zaopiniowanie materiałów sesyjnych i w punkcie trzecim sprawy bieżące. Ja niestety o godzinie 12 będę musiał wyjść dzisiaj z komisji, tak się jak się spodziewanie złożyło, że dalszą część obrad poprowadzi pan Marian. Rozpoczynając temat zasadniczy, może zaczniemy od aktualnej diagnozy stanu bezrobocia, czyli jak to wygląda na terenie naszej gminy, jak to wygląda w powiecie, bo wiadomo, że no, część mieszkańców szuka tej pracy poza pracą. Więc nie wiem, czy to pan dyrektor.
Ja jestem bardzo.
Pan dyrektor statystyczny.
Tak, tak.
Jako najbardziej aktualniej.
To znaczy, dziękuję za
zaproszenie. Jeszcze jaka jest tendencja? Czy to rośnie, czy stabilne, czy to maleje?
Nie rozumiem, odpowiem. Znaczy, na dzień, jak to się mówi, 16 maja, bo to właśnie tak musi być trochę do tyłu, mamy zarejestrowanych 7503 bezrobotnych.
Powiecie.
7503 osoby. Z tym jest kobiet niestety 4022. W tym z prawem do zasiłku 1084.
Kobiet?
Nie. 1084. W tym 594 kobiety. Ja tylko powiem, że uprawnionymi do zasiłku są osoby, które w ostatnich 18 miesiącach przepracowały 365 dni. Nie rok, tylko 365 dni. Specjalnie to podkreślam, bo jak ktoś pracuje od 22 stycznia do 31 grudnia, nie ma 365 dni. Ja awanturuję się, dlaczego nie został zasiłku. Ale tak sobie ustawodawca życzy. Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to wygląda na za marzec, bo to tam jest do tyłu, to podaje Główny Urząd Statystyczny, jest 15,7% i to jest na 31 powiatowych urzędów pracy. Jesteśmy 6 urzędem od tyłu. Żeby nie było. Nie. Od tyłu. Nie, znaczy największe bezrobocie to, ja mówię, jestem ostatni, ale my jesteśmy 6 od końca. Powiem, że wyższe bezrobocie ma powiat częstochowski 19,5%, powiat myszkowski 21,1%, zawierciański 17,7%, Bytom 21,1%, Piekaryń podrównywalny ponad 15,2% i Świętokłowice 18,6%. To są te najgorsze, także my tak mówimy, jesteśmy egzekwo 5-6 miejsca od końca. Państwa, jeśli chodzi natomiast o gminę, tutaj takich danych dokładnych nie mam z ostatnich czasów, natomiast na 31 grudnia w Będzinie, tak porównywalnie, jest zarejestrowanych na ostatniego lutego 2012 3340, w tym 1766 kobiet. Przy populacji powiatu, to mam na 31 grudnia 2010 roku, 58604 mieszkańców. Natomiast na drugim miejscu jest Szczelak, 1908 zarejestrowanych bezrobotnych, w tym 1014 kobiet, na stan na 2010 rok, 31 grudnia, mieszkańców 33519. Nawet ktoś tutaj prosił mnie o podanie, ile jest osób z wyższym wykształceniem, w tych 1908, to jest 211 osób. Akurat dla Szeladzi mam takie dane. No i później już zmniejszają się te wskaźniki. Wojkowice mają 426 bezrobotnych na 9216 mieszkańców, Obrowniki 499 na 11 tysięcy, Mierzęcice najniższy mają 288 na 7493 mieszkańców, Stary 497 bezrobotnych na 11478 mieszkańców, Siewiec 584 na 12263 mieszkańców i najmniej Sławków 374 na 6902. Czyli Sławków i Mierzęcice mają najniższe wskaźniki, bo procentowo to wygląda 364 i Sławków 473. A jeśli chodzi o Będzin, to jest 4,62% 19 dziesiątych, a Przelać 24,1 do tych 151 tysięcy mieszkańców, populacja całego powiatu. 24,1%. I proszę Państwa, aktualna sytuacja, wracam do tej pierwszych wskaźników, wygląda w ten sposób, że w tym roku mieliśmy już ponad 8 tysięcy. I zarejestrowało się ponad 3,5 tysiąca ludzi od początku roku, 3,5 tysiąca osób. Natomiast no, w tej chwili zaczęły się, nazwijmy to, prace sezonowe, jeśli chodzi o budownictwo, prace rolnicze, no to bezrobocie troszkę spadło, no te 500 osób jest mniej. Bo tak jak mówię, no, był taki moment na początku lutego, 8 tysięcy, tam 50, no więc zaokrągam do 8 tysięcy, no więc o 500 populacja tych bezrobotnych spadła. Państwa, no już nie chcę tutaj zanudzać, bo wskaźniki mam również na bezpędnika, czy zawodowych jest osób długotrwale bezrobotnych, bez doświadczenia zawodowego, powyżej 50 roku życia, osoby do 25 roku, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, niepełnosprawni i którzy byli niegrzeczni, siedzieli w więzieniu i nie podjęli
zatrudnienia. Ale to może jeszcze tych młodych do
25 roku życia 1168 osób. Ja mówię o całym powiecie, nie tylko
Czerwonym.
Jego nie mam takich danych. To też byłby za szczegółowo. I tutaj niestety do 25 roku ilość tych osób wzrasta. Coraz bez doświadczenia zawodowego. Ja powiem tylko tyle, że w ogóle bez wykształcenia też są te wskaźniki niezmienne od wielu, wielu lat. Czyli no, mimo, że dostęp do oświaty jest większy i możliwość i tak dalej, to niestety tych osób przybywa. No i jeszcze na koniec powiem, oferty pracy zgłoszone. Do końca lutego 381 niestety tylko ofert pracy. No więc skala do 8 tysięcy, jak była w lutym, to te 381 to jest lepiej nie mówić, żenująca mała ilość, no ale my tam na to już wpływu nie mamy, ponieważ no nie ma u nas znaczących podmiotów gospodarczych poza strefą ekonomiczną. Tutaj w Szeladzi to jest granica 2,5 tysiąca miejsc pracy razem ze Miednem i tymi logistycznymi centrami. Następnie na drugim miejscu jest elektrolog w Siewierzu. W granicach 1070 osób, ale średniorocznie, ponieważ oni sezonowo około 300 zwalniają. I na trzecim miejscu znaczącym podmiotem zatrudniającym jest szpital w Czarach. Na trzecim miejscu. Pozostałe firmy są bardzo, jak się to mówi, niewielkie ilościowo. Grupowe zwolnienia, to już nie chcę wracać do minionych lat, Józefów, jeśli chodzi R i tak dalej, i tak dalej. No w tej chwili taka pierwsza jaskółka się pojawiła, jeśli chodzi o Józefów, że firma, która kupuje to od likwidatora, będzie wynajmować, ale pod różną działalność gospodarczą, niezwiązaną z płytkami, bo to już jest eko przebrzmiałe, nikt nie będzie inwestował w nowe urządzenia i tak dalej. No i nawet byli u mnie, żeby dowiedzieć się o możliwości wsparcia z naszej strony tego, nazwijmy to, przedsięwzięcia. I tu już tylko jeszcze powiem, bo mówiłem o tych ofertach. To z terenu Czeladzi było 36 ofert. 381.
No
usługi.
Usługi.
To znaczy budowlańcy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tutaj jakiś tam na przykład szukają do tych, ale to tak mówię, znikomej ilości, ale operatorów usług widłowych i tak dalej. Na magazynie fizyczne prace niestety. Także to pytanie, które tam padło między wierszami, jak mnie zaskoczono w związku z tym no nazwijmy to koneksjami rodzinnymi w urzędzie, to pytano, ile urząd miasta w Czeladzi złożył ofert pracy. Ani jednej. No i to jest zgodne z prawdą. Natomiast jeśli chodzi o urząd miasta, to są prace interwencyjne, staże i to się na bieżąco i prace społecznie użyteczne. To się na bieżąco. Realizujemy oczywiście w miarę posiadanych środków, bo już zupełnie kończąc powiem, że w stosunku do tego, co mieliśmy w 2010 roku, to w 2011 było niecałe 30%, a teraz to jest w ogóle 27% tych środków, które mieliśmy. W związku z tym na przykład w tym roku wpłynęło 249 wniosków o staże na 585 osób, a ja niestety miałem tylko 170 miejsc. Jeszcze w większości z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie wymagania tego projektu są takie, że musi być 70% efektywność, czyli innymi słowy zatrudnienie po stażu, czego mi niestety budżetówka zapewnić nie może, ponieważ tu są konkursowe postępowania. Także musimy tak widzieli, że od przedsiębiorców wymagamy, żeby zatrudnili, no bo muszę tą efektywność osiągnąć, ponieważ gdybyśmy nie osiągnęli, to wtedy z budżetu muszę zwracać te środki. Także to jest takie drakońskie są metody właśnie zmuszania Powiatowych Urzędów Pracy do efektywności wykonywania. To tyle, jakby były jakieś pytania.
Mianowicie przede wszystkim to pan Januszu, tu wobec wszystkich chciałem panu serdecznie podziękować za wiele lat współpracy z różnymi firmami Czeladzi, ze wszystkimi budżetówkami, wszystkimi innymi. Po prostu pańskie starania, jakie są w stosunku do miasta Czeladzi, to naprawdę nie mieliśmy podobnego dyrektora, który starał się tak pomagać, za to osobiście i w imieniu dziesiątków ludzi, którzy tutaj się w mieście przewijają się na różnych szarżach, serdecznie panom dziękuję. To jest bardzo krótko. I teraz drugą sprawę. Przed chwilą powiedział pan taką rzecz, że zatrudnia pan od 2 stycznia, bo 1 stycznia na chłopski rozum w tym kraju jest zawsze wolny. I ma pan 365 dni, a nie 366, jak niektórzy mówią, że robią, prawda? I proszę mi powiedzieć, z czym się to wiąże, że nie ma tak zwanego stałego?
To znaczy, mogę odpowiedzieć? To znaczy, na pierwsze dziękuję za uznanie. A muszę powiedzieć, że nieraz mają moi przełożeni pretensje, że tutaj jakoś wyróżniam te czelaki, ale to tak na marginesie. Proszę? No więc uważają to, bo niektórzy nie chcę tutaj już tego komentować, że Będzin powinien wszystko powtarzać i mieć tutaj grać pierwszą skrzypce, ale tak na marginesie. Ale dziękuję za uwagę. Natomiast co do tych 365 dni, więc tak ustawa nasza o promocji zatrudnienia instytucji diagnozy pracy z 2004 roku z 25 nowelizacjami do obecnego czasu cały czas utrzymuje ten warunek, że uprawniony, jeszcze raz powtarzam, jest bezrobotny, zarejestrowany który przedstawi, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy co najmniej 365 dni pracował, więc jakbyśmy to policzyli od 2 stycznia, słusznie pan zauważył, do 31 grudnia, przy lutym 28-dniowym, to tych 365 dni nie ma. Niektórzy uważają, że przepracowali ten rok, ale to nie jest pisane, że rok, tylko ten 365 dni. No jest to takie troszkę nieludzkie, nie wiem, co ustawodawca miał tutaj na myśli, tak to formułując. I jeszcze jeden warunek musi być spełniony, że otrzymuje najniższą krajową, co najmniej. Czyli ona w tej chwili jest 1500, w 2011 była 1386, a w 2013 ma być 1599. I taką płacę musi brutto otrzymać, żeby miał uprawnienia do zasiłku. No i niestety na przestrzeni tych 7 lat, jak pracuję, to w pierwszych 2 latach był ten zasiłek 12-miesięczny. W powiecie będzińskim ze względu na stopę bezrobocia, ilość zarejestrowanych i tak dalej, tak nie chcę przedłużać, to z kolei już od 2008 roku niestety jest tylko 6-miesięczny. To było tak, no, nazwijmy to, troszkę naciągane przez naszych bezrobotnych, bo przemeldowywali się z Dąbrowy i Sosnowca, żeby w Będzinie, prawda, się zlokalizować, żeby mieć ten 12-miesięczny zasiłek. Także tak ta sytuacja wygląda. Teraz niestety jest tylko 6 miesięcy.
Ja tylko jeszcze, panie przewodniczący, zakończę. Króciutko. 365 dni, a nie 366. Jestem pierwszy tydzień cały czas wolny. Ja chciałem pana zapytać o prostą rzecz. Czy pańscy przełożeni, poprzez posłów senatorów, zwracają się do ustawodawcy, bo ustawodawca to nie jest tej stupidy, to są po prostu polscy parlamentarzyści, żeby tą, za przeproszeniem, głupotę wymienić, bo nigdy 1 stycznia nie mieliśmy dnia pracy, tylko zawsze, to ja przynajmniej pamiętam, 1 stycznia jest dniem wolny. W związku z tym, jeżeli ktoś w ten sposób interpretuje, to po prostu te rzeczy powinno się zmieniać i to poprzez starostę, wojewodę, poprzez parlamentarzystów i tak dalej powinno się iść w kierunku, żeby zniknęły z naszego życia po prostu rzeczy, które nie powinny w ogóle
być. To znaczy, zgadzam się, to sygnalizujemy na forach tych, prawda, konwentu dyrektorów i tak dalej, i tak dalej. To niby posłowie wysłuchują i mówią tak, no ale niestety to się nie zmieni od lat. Natomiast jeszcze dodatkowo powiem, że takich, no, kuriozalnych sytuacji jest więcej, bo bezrobotny musi być w pełnej gotowości na wezwanie organu zatrudnienia, czyli publicznych służb zatrudnienia, do każdorazowego stawienia się, każdorazowego w przypadku wezwania lub wyznaczoną ma datę do podpisu, że on jest gotowy do pracy. Czy dostanie ofertę pracy, czy nie, to jest inna sprawa. Ale tak jak powiem, ja tutaj nie bez kozery powiem, że 60% z tej populacji, tych 7,5 tysiąca na dzień dzisiejszy, w ogóle pracą nie jest zainteresowany. Jak ktoś mu da ofertę, to on przychodzi i wymyśla, że go nie chcą i tak dalej, i tak dalej. No, ale to wskazuje jednocześnie, że nie potwierdzają tej gotowości mimo wyznaczonej daty, ponieważ ja domniemywam, że pracują na czarno i pracodawca im nie chce zwolnić tym. Przychodzą po paru dniach, ja mam uprawnienia do usprawiedliwienia takiej nieobecności z ważnych przyczyn społecznych do 7 dni, chyba że ma tak zwany ZLAL-4 dawny dróg, to wtedy nie ma dyskusji. Natomiast oni opowiadają różne rzeczy, prawda? No to też jest nieludzkie. Jak to 7 dni mija, to może się do 14 dni odwołać do wojewody. I my apiasz te wszystkie teczki przesyłamy do wojewody. Oczywiście on w większości otrzymuje nasze decyzje. No i takich kuriozów jest bardzo wiele, bo ktoś to wymyślił, że tylko dróg ten ZDLA, no przecież pójdzie ten bezrobotny i do tyłu mu żaden lekarz nie da. Wiadomo. No ale to wtedy musi niestety wypaść i piszemy te decyzje o wyłączeniu, bo nie stawił się. Po raz pierwszy to wyłączamy go na 180 dni, po raz drugi, jeśli podpadł, na 270 i tak 180, 270 i w związku z tym nie ma tego ubezpieczenia zdrowotnego, bo w zasadzie większość, która jest zarejestrowana, to po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. To też mają zmienić, od wielu lat mówią, że to ma przejść do MOPS-ów i tak dalej, ale niestety się z tym borykamy. No i proszę Państwa, no co tu dużo gadać, takich za 2010 rok było 29 300 decyzji. 29 300, ja się nie mylę. Razy dwa egzemplarze, proszę powiedzieć, ile to latów zostało, prawda, zniszczonych, żeby te decyzje dać. No i oni są 2-3 razy w roku obrabiani, ci sami bezrobotni. No i też taki nieludzki zapis, że bezrobotny musi być na każde wezwanie i nie może opuścić miejsca zamieszkania powyżej 10 dni. No więc na, dzisiaj na przykład matka napisała podanie, ona jedzie z dziećmi na wczasy, no i dlaczego 10 dni? No dlaczego? No nie wiem dlaczego. No nawet turnusy są przeważnie 14-dniowe, no w związku z tym musiałaby się załapać tutaj weekendami i tak dalej, i tak dalej. No i jakby dostała wezwanie albo miała termin i wyjechała, opuściła, no to wtedy mamy ją obowiązek zarejestrować.
No i tak wtedy co 7 dni, jak ma.
No wiem, no ale z drugiej strony ja panu odpowiem, że zawsze jak mam, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, jak tam na przykład na ktoś nie jest podpadnięty, to biorę zawsze teczkę. I ta kierownica mi pisze, że on już tam 2 lata temu już był wypadnie, albo jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Tu jest podpadnie. Jak mi się to zdarza pierwszy raz, no to najczęściej idziemy na rękę ten bezrobotny, żeby znów z kolei nie tworzyć tych dokumentów, decyzji i tak dalej, i tak dalej. Bo to musi być jedna decyzja o wyłączeniu i za chwilę, prawda, o włączeniu. Także to jest coś okropnego.
Jeszcze jakieś pytania? Proszę. Ja tylko w kwestii formalnej chciałem tu zapytać, bo zdarzają się przypadki takie, że robotnicy każą się, że pracodawcy nie podają pełnych wymogów, jakie potrzebują na te drzwi. Bezrobotny jedzie i często później przyjeżdża i narażony jest na straty, bo jest autobusy i te inne sprawy. Drugą sprawą, jaką bym tu chciał zwrócić, bo też na to zwracają uwagę, że oferty na drogach są niekiedy nieaktualne jak tego, że również po miesiącu, po 3 tygodnie bywa tak myślę tego, że po prostu bezrobotny jedzie, a pracodawca mówi, miesiąc temu trzeba było przyjechać, jak tego są. Te dwie rzeczy, jak bym prosił o zwrócenie na to uwagę. Dziękuję bardzo.
Odpowiem. Więc niestety nie mogę wziąć pracodawców na kolano, złoić mi góry. Bo cieszę się, jak każda oferta wpłynie. Oferty zgodnie z przepisami są zamknięte i otwarte. Zamknięta to jest taka, że nie podaje danych swoich pracodawca, dopiero trzeba iść do pośrednika pracy i on rozmawia, czy dany delikwent z takimi, takimi kwalifikacjami może być skierowany do pracy. Wszystkie to są te otwarte na korytarzach i tak dalej, i tak dalej. I często pracodawcy piszą na tych ogłoszeniach o zatrudnieniu czy ofercie pracy, piszą aż do odwołania. Tylko kurczę dyki za przeproszeniem nie są uprzejmi zadzwonić i powiedzieć, że odwołują. No i w związku z tym ja nie mam na to wpływu, bo żadnego bata na nich nie mam. Mogę tylko wziąć go ewentualnie, jak on będzie osubsydiowane, tak zwane warunki, się do mnie zwracał, czy o pracę interwencyjną, czy o staż, to powiem, panie, pan jest niepoważny. Gdzieś go tam mamy na tak zwanej czarnej liście, ale żadnych innych ja nie mogę konsekwencji wyciągnąć.
Ja odnośnie tego mogę powiedzieć, że w Sosnowcu panie z Urzędu Pracy dzwonią. To kiedy będzie aktualne nasze stanowisko pracy? Panie obsługujący z Urzędu Pracy.
Do tego,
który wystawił ofertę.
To jest kierowanie bezrobotnego. Tu mnie to samo jest.
Znaczy to chyba dobrze. Bo wtedy mogą wytrafić, że dane stanowisko pracy jest nieaktualne.
No żeby tego bezrobotnego nie gonić po prostu.
Mam pytanie dotyczące tej młodzieży bezrobotnej. W materiałach jest napisane, że najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Jak to się ma do obowiązku nauki do 18 roku życia? Czy te osoby, no są takie osoby, że nie kończą nawet podstawówki? I...
Tak jest, że innych przeze mnie, nie kończą.
Wystarczy, że skończy 18 lat i nie ma obowiązku.
I nie ma obowiązku.
A nie wiem.
No bo to tak trudno.
Ja powiedziałem, że ja to rano miałem.
Przez 5 lat to trzeba się
Ja powiedziałem panie doktorze między wierszami, że mimo, że oświata jest bardziej dostępna i tak dalej, no niestety populacja tych bezrobotnych w takim właśnie wykształceniu gimnazjalnym, czy w ogóle bezgimnazjalnego, rośnie.
Bo kiedyś to był proste. Ktoś miał problemy z nauką, szedł do szkoły specjalnej, szkoła specjalna go przygotowywała potem do zawodu, bo sam miałem takich kolegów w klasie, którzy, że tak powiem, bardzo źle się uczyli, oddawali od całej ręce, a potem po iluś tam latach był świetnym zunem, czy świetnym hydraulikiem, pomimo tego, że w szkole był słaby, ale jednak to przygotowano do tego zawodu. To samo na przykład w siódmych klasach, już takie osoby, które nie radziły sobie z nauką, szły, jak to się popularnie mówią, na skałkę. I tam szły do szkoły górniczej i już były przygotowywane do zawodu. Wtedy ta młodzież no, obowiązkowo musiała być.
Górnicy byli potrzebni.
No a w tej chwili, że tak powiem, ta demokracja, która dotknęła wszystkie dziedziny, między innymi oświatę, to mamy na kilku.
Może ja stale zainteresuję. Jest teraz tak, że szkoły podstawowe raczej kończą wszystko. I tak na przestrzeni tych lat, które pracuję, to nie przypominam, żeby ktoś z podstawówki poszedł. Problemy zaczynają się z gimnazjum i tam uczniowie, którzy mają problemy z nauką, najczęściej kontynuują to w szkołach. Tam zdobywając określony zawód. Ale czy oni kończą gimnazjum, czy nie? No to trudno im powiedzieć, bo oni odchodzą z naszej szkoły, już ich nie ma. Trudno im powiedzieć, czy gimnazjum kończą, czy może nie. Chyba, że pani im mówi.
Mamy informację, że jeśli mamy takie dane, to 18 roku to jest taki, jeśli wygląda, że no, mało kończy i dlatego gdzieś tam pozostają jakby poza nawiasem, ale to mówię, że wygląda do osoby.
My z programami do radiowania nie zajmujemy się od zawsze, można powiedzieć, że przeszliśmy przekształcenie ustrojowe i na to kapitalnie, prawda? Ono się wahało różnie, jeżeli chodzi o liczby, czasem było wyższe, jak początek lat 2000, czasem troszkę niższe, ale zawsze w rękach 2000 mniej się było, 1700, 1800, 1800, 2000. I z tego jest wniosek taki, że gmina by nie poradzi z tym problemem sama. Nawet przy wsparciu słów i życzliwości dyrektora, wszystkie jakie ma aktywne formy zwalczania, które to się nam przekazuje, to wiadomo, że no, 6 miesięcy minie i start się odbędzie, szósty zawód na kursie zdobędzie i tak dzieci, jak nie, to jeszcze w MOPS-ie musi poprawić siódmym i dalej jest w tym samym miejscu. No, trzeba ubolewać, że niestety państwo, bo tutaj jest potrzebna interwencja państwa, no też nic specjalnego nie robi w tym zakresie. Nawet mając taką szansę, jak unijne środki przeznaczone na infrastrukturę, robi to w ten sposób, że kapitał zachodni uczestniczy w tym i bierze te środki, natomiast nasze firmy, które mogłyby zatrudniać, które mogłyby się rozwijać dzięki tym środkom na przyszłość, padają. No to jest ewidentny błąd tutaj z państwa. No, żeby później wracamy do szkoleń, do tak dalej, gdzie można by złapać przyczółki dla zwiększenia tego zatrudnienia, gdzie firmy mogłyby się rozbudować, zdobyć nowe doświadczenia technologii, tak dalej, no one upadają, ponieważ no, te wielkie światowe giganty, no trzeba powiedzieć, wykańczają przy wiernej podstawie państwa. I dlatego wydaje mi się, że my co będziemy włączać ten temat bezrobocia, bo to jest bolesny temat społeczny i dotyka poszczególnych naszych mieszkańców, rodziny. ale to jest dalej nie z głową z nurą, także no myślę, że otwarcie powiedzieć, że gmina sama sobie tutaj nie poradzi.
No tu może w naturalny sposób przejdziemy do tego, jak sobie gmina z tym radzi, także to panie dyrektor. Zresztą też prosiłbym, żeby pan Marian poprowadził, a ja się z państwem pożegnam.
Spróbujemy na kilka sposobów.
Dziękuję, do widzenia.
Bezrobotnych na kilka sposobów. Mam na myśli tutaj przede wszystkim partie finansowe gminy ze środków własnych i nie tylko, bo także ze środków wojewodzkich, właśnie z budżetu państwa. Ale koncentrując się na gminie, mam tutaj na myśli głównie pomoc w formie zasiłków cenowych i wszelką pomoc budżetową. Ponieważ grupa bezrobotnych no, jest to grupa zagrożona bądź już wykluczona społecznie i zgodnie zawsze te formy finansowe, czyli w formie wypłaty zasiłków są najbardziej pożądane. Żeby też posłużyć się kilkoma danymi cyfrowymi, no to tak, za ubiegły rok na 1792 osoby korzystające z pomocy społecznej, mówię tu o świadczeniach wyłącznie przyznawanych na mocy ustawy o pomocy społecznej, dominującą przyczyną było oczywiście bezrobocie. I to jest też temat, który od wielu lat jest niezmienny, powiedziałabym.
To są osoby, które pobierały zasiłki, tak?
Pobierały zasiłki. 1792 osoby to są osoby, które korzystały w ogóle z pomocy ośrodka pomocy społecznej, ale tutaj analizuję samą ustawę o pomocy. Nie mówię o zasiłkach rodzinnych, mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnym, stypendium, choć te osoby oczywiście niektóre się powtarzają. Natomiast prowadząc dane statystyczne dotyczące świadczeń na mocy ustawy o pomocy społecznej, tych osób korzystało 1792. I wśród osób korzystających od wielu lat jest ciągle niezmiennie, czyli po prostu problemem dominującym jest i przyczyną przyznawania pomocy jest oczywiście bezrobocie. Jest to tak mniej więcej, no procentów nie policzyłam, ale jeżeli z powodu bezrobocia, mówię o roku ubiegłym, korzystało 600, już powiem, korzystało 664 rodziny, a w sumie 1792, no to myślę, że to jest tak około może 40 paru procent. Czyli po prostu jest to ta pierwsza, najliczniejsza grupa, która jest przyczyną przyznawania pomocy i świadczeń na duże świadczeń finansowych jest właśnie bezrobocie. Kolejno również niezmiennie na innych pozycjach kształtują się takie przyczyny jak niepełnosprawność, długotrwała choroba, ubóstwo. Ubóstwo rozumiane po prostu czy określane przez kryteria, jakie obowiązują w pomocy społecznej, czyli niezmienne od paru lat 351 i 477 zł, mówię o kwotach netto. Czyli albo o osobie w rodzinie 315, albo o osobie samotnej 477 zł. Są zapowiedzi, że te kryteria mogą ulec zmianie i troszeczkę podwyższeniu, bo przyglądając się na po prostu koszty utrzymania i różne wydatki, no wiemy, że jest to kwota daleko niewystarczająca na przeżycie. Więc jeden z tych działań, tak jak powiedziałam, to jest związany po prostu z nadaniem pomocy finansowej i formie rzeczowej dla osób korzystających. Innym aspektem związanym z bezrobocia to prace społeczne, które realizujemy od 2006 roku i tutaj wymaga liczba nam co roku wzrasta. Tylko tak przykładowo powiem, że w 2006 roku, czyli w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy oczywiście aktywnej, wspólnej i też bardzo dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, rozpoczynaliśmy od 11 osób, czyli dla tylu osób mieliśmy zagwarantowane środki na te prace. Obecnie w roku 2012 jest 85 osób, no więc tu kilkakrotny po prostu wzrost, jeśli chodzi o zaangażowanie, także i finansowe, ale przede wszystkim zaangażowanie naszych klientów długotrwale bezrobotnie. Proponujemy im te formy pomocy i 85 osób w tym roku z tego skorzysta. Prace społecznie użyteczne wykonywane są praktycznie we wszystkich jednostkach budżetowych. No może wyjątkiem jest jakieś przedszkole, które nie korzysta. Natomiast generalnie korzystają po prostu wszystkie osoby. Różnie, 2-4 osoby. Najliczniej w tym roku prac społecznie użytecznych korzysta NGZ. I tutaj, jeśli chodzi o finanse, mamy zakładaną wartość zadania w roku bieżącym na 215 424 zł. Maksymalnie można wypracować, czy trzeba wypracować w ciągu miesiąca 40 godzin. Koszt jednej godziny obecnie to jest 7 zł i 4 grosze. 60% tej kwoty 215 wraca do miasta. Tak.
4,22 dopłaca PUB, a 2,82.
Tak jest.
Jasno.
Jasno. Więc to taki no, wspólny wysiłek gminy i powiatów, jakimś łagodzeniu, bo to trudno mówić o rozwiązywaniu. Natomiast o jakimś łagodzeniu zjawiska bezrobocia. I wreszcie ostatnią.
Wiem, że to też tak nie polega. Jest bardzo duża rotacja osób, które te sprawy podejmują, bo bardzo podejmują wszystkie prace, bo to robimy wtedy w ramach. To nie jest tak, że wszyscy są tacy chętni. Pewnie, że jest część osób, które co roku pracują, to nigdy nie. Są parę przykładów, że tam po szkołach gdzieś są tacy w kierunku, które zatrudnione. To one, czy jak wypada jakaś sondażka na M4, to wiedzą w szkołach, że ta osoba jest osobą bardzo pracowitą, ale naprawdę tych osób, które się sumienie wywiązują, jest mało.
Ja powiem tylko, pozwolę sobie dodać, że na 232 osoby, w tym jak pani dyrektor mówi, 85 jest w gminie Czalać, 87 ma Będzin, no więc niewiele, ale dużo większe miasto, to powiem, że już w tej chwili 87 osób się już zmieniło. Czyli ta rotacja jest taka, jest to straszna, my mamy tylko kłopot, bo musimy księgiem te nazwiska zmieniać. No więc porzucają parę, albo w ogóle
się
przychodzą.
Nie zwracają się, chorują, no ale no, jakieś próby teatry, nic i tak pani mówić mówi. Są przypadki bardzo pozytywne, że znajdują osoby zatrudnienie, a przede wszystkim jest to ten kontakt, no, z pracodawcą, innymi ludźmi, też możliwość poszukania właśnie za pomocą tych kontaktów. No po prostu wszystko trzeba wiedzieć, tak wygląda to w życiu, no i to jest rzeczywiście niedługotrwale bezrobotny, ma na pewno większe trudności, żeby przystosować się do jakiejś systematyczności, do podjęcia w ogóle pracy, do obowiązku, bo przecież w sumie jest to też przede wszystkim obowiązek codziennego przychodzenia do tej pracy. No. Im więcej, im dłuższe bezrobocie, tym powiedziałabym trudniej później tak tą systematyczność przyswoić sobie i
na tym dawnym pracownikiem.
Ja chciałam zapytać panią, komu proponujecie państwo tę pracę społeczną wyceną? Czy to są państwo, znaczy ludzie, którzy są pod opieką MOPS-u? Czy to każdy może przyjść do MOPS-u się zgłosić? Jak to wygląda?
My proponujemy udział w pracach społecznych wycenach wyłącznie osobom, które korzystają z pomocy społecznej. Czyli znajdują się w tej grupie te kilku osób, o których mówiłam, które mają przyznawane pomoc z tytułu bezrobocia.
Pomoc finansową,
czy rzeczową, no typu obiady, czy domy na przykład.
Ja powiem Państwu, dlaczego pytam, dlatego, że jest bardzo dużo, ja mieszkam na wiatkach i tam na tych betonach jest mnóstwo ludzi bezrobotnych, ale to są ludzie, którzy uważają, że oni mają swój honor i nie pójdą do MOPS-u. Tak naprawdę do tego MOPS-u często chodzą ludzie, którzy wydarzali wszystkie ścieżki i jak czasami słucham, to niektórzy mają taką wiedzę, gdzie to pozyskać, że to jest aż niemożliwe. A są tacy, którzy żyją na skraju nędzy i wstydzą się zgłosić po pomoc. I gdyby im powiedzieć, że przecież nie muszą iść po to, bo oni uważają, że są takie pieniądze, taka jałmużna. Gdyby powiedzieć im, że mogą pójść, zarejestrować się tam, choćby po to, żeby właśnie pracę dostać, że może jakiś kontakt z firmami łatwiejszy. Jak to pani widzi?
Otrzymanie propozycji udziału w pracach społecznie użytecznych jest związane ściśle z pomocą społeczną, z ustawą o pomocy społecznej i po prostu jest to jedno. I stanowi dla nas jedną z form takiej aktywizacji klientów, więc nie można, inaczej mówiąc, nie być klientem pomocy i korzystać z prac społecznych użytecznych. Bo to jest przewidziane dla podopiecznych pomocy.
Nie można nie pobierać nic z MOPS-u, a zgłosić się, zarejestrować MOPS-ie.
To znaczy, może powiem tak. 90% pomocy MOPS-u, oczywiście jest to proste, może nawet więcej jak 90%, jest to oczywiście pomoc finansowa czy pomoc rzeczowa. Natomiast pomocą jest także praca socjalna. Gdyby ktoś zwrócił się do nas, że ma taką potrzebę, więc my w ramach pracy socjalnej również rejestrujemy go jako klienta. Ale musi być zarejestrowany o ten
sposób. No właśnie. Że może to trzeba, bo te osoby, którzy są świadczeniobiorcami, to w dużej mierze są ludzie, którzy tak jak mówię, mają wydeptane ścieżki i wiedzą, gdzie po co pójść. A jest duża część ludzi, którzy nie idą po taką pomoc, a może gdyby powiedzieć, żeby poszli, bo jakaś właśnie praca socjalna, coś tam, żeby się zarejestrowali, no nie wiem jak to zorganizować, ale może by wyszli.
Kryteria.
To znaczy generalnie to też można to tak trochę sam na dokładowe, że może pracowałam właśnie z tymi instytucjami. Na razie to wygląda tak, że osoby, które nie spłacają do pomocy społecznej, że jakiś ten dochód mają, który ich wyklucza z tej pomocy. To też nie tak. To jest bardzo dużo klientów.
Ale to są często ludzie, którzy nigdzie nie będą korzystali. Dlatego jest taka rotacja.
Jest pani tego pewna. Pani korzystają.
Czy tylko tak mówią? Nie, ja mówię, że wiem, że duża część tych ludzi pobierających świadczenia, oni nigdy nie będą chcieli pracować. I dlatego jest taka duża rotacja. Bo oni tak naprawdę idą do tego MOPS-u, żeby kasę dostali, nie po to, żeby pracować. To jest cały bania, kombinacje takie.
Proszę Państwa, jest prawdą, że jest rotacja duża, ale jeszcze jest prawdą, że mamy listę rezerwową, jeśli chodzi o pracę społeczną i jest zainteresowanie. To nie jest tak, że my robimy jakąś łapankę, przepraszam bardzo za wyrażenie i po prostu tylko po to, żeby statystycznie wyglądało, że realizujemy tą formę pomocy, bo gdybyśmy na przykład, gdyby gmina miała środki, gdyby powiat miał środki, gdybyśmy otrzymali, byśmy się przymierzali do ponad 130 chyba na ten rok. Takie było zapotrzebowanie, więc to nie jest tak.
Bo ja sądzę, że trzeba się wyciągać.
Nie.
Jest i
nie mamy żadnego problemu. Po prostu mamy obowiązek zgłoszenia, zresztą wynika to z list obecności, bo jest prowadzona lista obecności, to nie jest tak, że tutaj ktoś przychodzi lub nie, bo każda godzina musi być udokumentowana później do rozliczenia. Powiem tak, rzadziej się zdarza, że osoby przepracowują cały miesiąc. Rzadziej. Rzeczywiście zdarzają się, tak pani burmistrz mówiła, zwolnienia. Zdarzają się różne wyjazdy. Ktoś, zwłaszcza w sezonie takim jak teraz, gdzieś no po prostu pracuje, ale to wiadomo i to wszyscy wiemy, że to nielegalnie, zwłaszcza gdzieś w budownictwie czy w takich pracach pomocniczych i jemu już nie odpowiada to, żeby przychodzić do tej pracy, bo ja zwracam uwagę, że to jest 40 godzin w miesiącu, więc w zależności od potrzeby pracodawcy. Może to być czas wypracowany przez 2 tygodnie, a może to być na przykład 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Pracodawca ustala, jakie ma potrzeby i proponuje po prostu ten czas, który potem rozliczany jest w liście obecności. I tutaj no, różne są naprawdę przyczyny. Tak jak mówię, znalezienie gdzieś jakiejś pracy, jakaś choroba. No to oczywiście bywa, że się ktoś nie zgłosi, no bo po prostu no nie zgłosi się więcej i też nie można wykluczyć, że nie zgłosi się z powodu, że na przykład, nie wiem, no wrócił do jakiegoś uzależnienia, czy ma inne plany, prawda? I w tym momencie zrezygnował. I rotacja jest duża, natomiast również duża, jeśli to można tak troszkę lakonicznie mówić, jest to kolejka po prostu, czyli ta ławka rezerwowa na pracę społeczną.
Dziękuję. Mogę coś dodać tego panie przewodniczący? Że tutaj pani radnej Maminowskiej odpowiem, że ten kandydat do prac społecznych użyteczny musi u mnie być zarejestrowany. Jako bezrobotny. To jest warunek. Warunek pierwsze prima, a drugie. Z kolei nie może być zarejestrowany taki delikwent, który ma dowód. Jakkolwiek ma dowód, to nie może być bezrobotny. No i może być tylko poszukujący pracy, no ale poszukujący pracy z kolei nie pójdzie do odpowiednich użytkowników.
Dziękuję. Pan już wyczerpał wszystko. Bardzo panu przewodniczącemu dziękujemy. Jeżeli pan miał jeszcze troszkę czasu, serdecznie prosimy, jeżeli pan ma na piękny czas. Bardzo dziękujemy za
uwagę. Pozwolę sobie opuścić, ponieważ byłem już od 10 na zespole do spraw zdrowia psychicznego, więc już rozumiem niestety, ale
zgodnie z umową, zawsze będzie terenskiego pani radna Maria Kania odstąpiła ode mnie, natomiast zgodnie z umową zawsze robimy to, jedziemy całą rundę. Ja jedynie chciałem dokończyć to, co pani mówiła odnośnie tych ludzi, którzy niektórzy się wstydzą. Ale powiem również uczciwie, że w poszczególnych kadencjach pan radny Kędzierski był zawsze zainteresowany ulicą Betonową i całym tym osiedlem, to on chodził po tych ludziach i ci ludzie przestawali się wstydzić. Można, jak ja mówię, wiele nauk od pana radnego zaczerpnąć poprzez poszczególne kadencje, które dawały efekty właśnie przy tych bezdomnościach. Proszę pan radny Mędler, proszę bardzo.
To kwota 7,4 groszy, to jest kwota nieprzyjemna. Jakby procedura tych szkoleń,
czy one wynikają z zapotrzebowania rynku i tak zostają one przygotowane, bo one nam się zmieniają w poszczególnych latach, czy zainteresowania osób, które mają być szkolone, a oferta jest przecz.
Które mają być szkolone.
Czyli te osoby, które są szkolone, od nich zależy, czy ten kurs i w jakimś, powiedzmy, stopniu będzie...
Mają zawsze do wyboru dwa lub trzy i no, ja myślę, że sensowne jest szkolenie wtedy, jeśli ktoś jest nim zainteresowany, prawda? Nie jest uszczęśliwiony zdobyciem jakiegokolwiek zawodu na siłę. I po prostu my uwzględniamy oczekiwania klientów, mają zawsze możliwość też wyboru i po prostu w zależności od tego, jakie są zainteresowania, tak później w drodze przetargu oczywiście organizujemy, wyłaniamy do nas szkoleń.
Oferta szkoleń jest bardzo szeroka, a później ona się zawęża i zależy od tego, jakie jest zapotrzebowanie osób, które chcą być szkolone.
Dziękuję bardzo. Następny pan radny, proszę bardzo.
Chciałbym zapytać, bo historycznie jest to metodami. Sprawdzona chciałem bezrozrocie chodzi mi o roboty publicznego. My na przykład robimy taki eksperyment, czy takie działanie feedbacku, że dajemy odpracowywać zaległości tymczasowe, prawda? Czyli jaki tam prąd? Generalnie zmieniliśmy do utworzenia to tylko takie zadanie roboty publiczne. No bo to jest kwestia pieniędzy, prawda? No bo trąży się podejrzewam sensowny czas. Tutaj mówimy o strukturze bezrobocia, bez gimnazjum, bez podstawówki, więc oswoinowanie kierowników to jest jak znalazł forma robót publicznych. No, czy Państwo jako władze miasta zastanawiajcie nas tak na pewno zwalczania bezrobocia, czy może nie mamy możliwości.
Myśmy się zastanawiali, tylko trochę ten temat rozpracować jeszcze raz, bo wiem, że było pieniądze na roboty publiczne również w związku z tego urzędu pracy i są no, pewnymi przepisami uwarunkowane. Rozleta, ale jest to roboty publiczne, są też taką ilość na przykład chcemy napisać wniosek o pieniądze unijne na spółdzielnie, bo się muszą tak program. Bo na razie na tej części pracy. Bo to wtedy zaczynać gminy bardziej stałe niż roboty.
Nie, bo ja mówię o tym, że na zasadzie bardzo możemy na to Państwo liczyć. Jak gmina problem ma, okrad ma w zasadzie stabilny problem bezrobocia. No, różne formy tutaj mamy, aktywności, programy różne nam tutaj narzucają 50, 70, to jest absolutnie nic nie wynika. Natomiast są historycznie sprawdzone właśnie tak, tego typu formy aerobotyczne i one mają sens. To jest sens dla tego, kto uczestniczy, dla tego, kto zleca, no wydaje mi się, że warto się nad tym pochylić i spróbować to jakoś rozpatrzeć. Dziękuję.
No ja chciałbym zwrócić uwagę na te kursy w dalszym ciągu dlatego, bo wszyscy wiemy, jak te kursy mówimy, że kursy są organizowane na zapotrzebowanie. No więc jak to się ma do tego, że ja tutaj się dam jak tego podsumowując, od 2008 do 2011 roku 203 osoby wzięły udział w projekcie, z czego 194 osoby ukończyły całą zaplanowaną ścieżkę reintegracyjną dla przedsiębiorstw zawodowych. 9 osób przerwało, a 27 tylko osób znalazło zatrudnienie. Jest to tak jak 167 osób przed zatrudnieniem. Skoro się daje tak zapotrzebowanie, to wiadomo, że się robi te kursy na zapotrzebowanie. Są to duże koszty jak tego i należałoby tu jednak chyba to wszystko brać pod uwagę. No,
ale nie zapotrzebowanie rynku, panie radny, tylko zapotrzebowanie klientów, którzy na przykład wyrażają chęć lub mają takie zdolności do tego, żeby uczestniczyć w danego typu kursie i nabywać nowe kwalifikacje. Natomiast później no, formę znalezienia pracy to jest zupełnie nowa obrębność.
No ja uważam, że jeżeli nie ma zapotrzebowania na pracę na dane zawody, a ten, który się kurczy robi, a ten, to by nie robić te kursy.
Ale to są takie też popularne kursy. To malastynka, stafetia, operator wózków widiowych, to była jakaś kursy księgowo administracyjne. No to są takie popularne po prostu, gdzie można no przynajmniej prognozować, że to są potencjalnie możliwe miejsca w takich zawodach. My tu nie wymyślamy jakichś specjalistycznych, czy gdyby ktoś na przykład chciał bardzo mocno jakiś specjalistyczny kurs, no nie wiem, nie wchodzi mi w tej chwili nic takiego do głowy, ale no powiedzmy, nie wiem, no związany z językami obcymi, no i wiem, czym tam jeszcze, no to wiadomo, że nie. No, ale po prostu my organizujemy kursy takie na etapie podstawowym. Ja po prostu chciałam na jedną rzecz w tych materiałach, też pewnie jest to napisane. Proszę Państwa, no te osoby, które uczestniczą w projekcie, są to osoby o bardzo niskim poziomie wykształcenia przede wszystkim. No więc też i o no pewnym pułapie możliwości podniesienia kwalifikacji czy nabycia jakichś nowych umiejętności.
Dziękuję bardzo. Pan doradca chciał coś zapytać też Pani, czyli dziękuję. Pani Marii.
No ja tutaj zgadzałabym się z panem radnym Kędzielskim, że być może trzeba by zrobić jakiś rekomendacz na rynku pracodawców, zobaczyć jakie
przepisy są na potrzeby.
Proszę Państwa, nie robi się tego nie, no, w całym kraju. Niedawno był program w telewizji. Największe zapotrzebowanie w obecnym czasie jest na mechatroników, a raczej są dwie uczelnie w Polsce, które taki kierunek posiadają. Może jest teraz więcej. I tutaj też myślę, no całą sympatią myślę sobie, tutaj pani dyrektor mówi, że są to często ludzie, którzy mają no małe kwalifikacje. Gdybym miała przyjmować asystentko, sekretarkę, to prawdopodobnie nie wzięłabym osoby, która ma niski poziom wykształcenia i tylko zrobiony kurs sekretarki. Myślę, że gdybym poszukiwała dobrego kucharza, to też nie wzięłabym sobie kogoś, bo nie wiem, ilu godzinne są to szkolenia. Szczerze mówiąc, też nie chcę tylko krytykować, bo nie w tym kierunku moja wypowiedź nie idzie, tylko może właśnie pomyślmy wszyscy o tym, jak monitorować ten rynek pracy, jak patrzeć, jak specjalistów potrzebujemy. Ja teraz, no w ostatnich kilku miesiącach często rozmawiałam z ludźmi bezrobotnymi, ale z Sosnowcu i chcę Państwu powiedzieć, że cała ta młodzież to jest albo specjalista od zarządzania, albo od marketingu, ale skąd? Właśnie mamy ludzi wszyscy się świetnie znają na komputerze, tylko tak naprawdę poziom tego wyszkolenia komputerowego polega na tym, że ci ludzie umieją sobie znaleźć coś w internecie. Ja już powiem pani, żeby zrobiła mi w Excelu coś, to jest problem. I mówię, że to tak, ja nie mogę tego nauczyć. A ja mówię, no spory nie tu, ale takich, które mogą się nauczyć, na tym rynku jest mnóstwo, tak? I temu pewnie służą tego typu kursy. Nie mamy specjalistów na rynku pracy. I to nie jest tak, że cokolwiek takie kursy tutaj działają. Ja wiem, że wszyscy chcemy, żeby było jak najlepiej, ale problem polega w szkolnictwie. Największy problem leży w szkolnictwie.
To co ja wcześniej mówiłam. Zaniechanie
Ja rozmawiałam teraz chyba ze 3 godziny z koleżanką ze Stanów. Ona jest doktorem rehabilitacji, pracuje w klinice. I mówię, Renata, najważniejsza jest specjalizacja. Mówię, ja mam 2 dzieci i w życiu nie pozwolę, żeby skończyły szkołę, jakieś studia, takie, które im nic nie daje. Specjalizacja. I w tym kierunku należy pójść. Niech on będzie świetnym barmanem, niech będzie, ale niech skończy takie szkoły. Niech będzie świetnym kucharzem. Nie wiem. Najwięcej mamy specjalistów na polskim rynku lotniczego.
Ale oceny powołują kierunki, nie jest potrzebna tylko kreda i wykładowca, więc
dobrze. Proszę Państwa, Jeszcze pani wygłosiła swoje rodzinę. Pan Andrzej, jeszcze jedną wątkę chcę zadać, tylko krótkie pytania, bo już mamy dużo do załatwienia na dzień dzisiejszy. Proszę.
Ja krótko tylko, jak to chciałem Państwu zwrócić uwagę, nie wiem, czy czytaliście Państwo ostatni bardzo dobrze, była informacja o spotkaniu między pracodawcami, czyli szefami dużych firm, a rektorami wyższych uczelni. To, co pani powiedziała właśnie, być może idzie ku dobremu, że pracodawcy jakby wskazują kierunki szkoleń i kierunków studiów, co jest potrzebne pracodawcom. Bo to, co pani nawiązała, to już zaczyna się dziać. Musi być komunikacja między wyższą uczelnią a pracodawcą, bo pracodawca chce mieć odpowiednio przygotowanego fachowca do określonej pracy. Natomiast to, co pan powiedział kontekst, to uważam, pani burmistrz, że to jest rola w dużej mierze gminy, żebyśmy próbowali na terenie gminy poszukać takie możliwości rozwiązania, niekoniecznie związane, bo można pewne, powiedzmy, działania robić na mniejsze części i nie szukać przetargu i wykonawcy na określone prace, tylko robić tę pracę na mniejszą jakąś część i dać możliwość właśnie zatrudnienia osób, które są z terenu miasta.
Roboty publiczne to nie wiem, tak, że jak mówię, to roboty publiczne to jest znowu te pieniądze, które idą przez Bóg. Wiem, że coś się tam pozmieniało. Niekoniecznie te miejskie mogły brać 2 lata temu, ale to jest prawda. Natomiast to jest jakby na jeden rok, na czas taki, jak dają te społeczne użyteczne. Natomiast po wprowadzeniu właśnie działań funkcjonowania spółdzielni socjalnych, która by dawała 20 osobom, ale to tak nie na dłużej. I tutaj można wtedy, bo spółdzielnia socjalna byłaby jakby taką jednostką miejską, prawda? I robiłaby, czy odzyskanie miasta, czy jakieś budowlane dla drugiej jednostki miejskiej. Ale jak mówię, to teraz na tym
no bo są wiele możliwości, wiemy i widzimy to na terenie gminy, gdzie można by tych naszych mieszkańców właśnie zatrudnić, żeby oni wykonali pracę, mogli otrzymać wynagrodzenie, nawet czasowe, może być to na okres, powiedzmy, 2-3 miesięcy, no może dłuższe. I to nam daje kontynuację, że ten człowiek jest aktywny zawodowo z jednej strony, z drugiej strony odciąża gminę, bo nie korzysta z pomocy nocy, a gmina z kolei korzysta, bo jest czysto, jest zrobione. Także może w tym kierunku pani burmistrz trzeba pomyśleć, w jaki sposób właśnie naszych mieszkańców aktywizować, bo są do wykonania określone prace.
Wiele to są przewidywane formy, na ile możemy. Natomiast mówię, no zobaczymy, jak nam wyjdzie tą chwilę oficjalną, bo tutaj jesteśmy tacy, gdyby nigdy się udało pozyskać pieniądze, to zależy jaki skład ładny, to nam jednostka to właśnie też wykonuje. Kiedyś przed laty było wielkie osób zatrudnionych na Wniku, były te budowlane pakiety, czyli to gdzieś mamy świetnie na przykład.
Dziękuję Państwu. Kto jeszcze z Panem?
Może daję jeszcze słowo. Mi się wydaje, że tutaj obecnego omawienia stanu rozrocia przypadek się tam mieliście jakąś taką szerszą, daleko idącą wizję. Własnego kapitału nie mamy, gmina parę budować nie będzie. Natomiast nie ma. Bezrobocie zmarzyć, to właśnie trzeba
dużego strumienia pieniędzy drzewno. No, państwo nie da, bo już wiemy, natomiast no, coś robimy, bo mamy tą strefę ekonomiczną, no, ona ta jakoś namarzanie się tam uruchamia, no ale myślę, że teraz wszystko.
Ale też mam może tą usługi lęka
produktu. No dobrze, no. Mamy jeszcze wiele innych terenów, kiedy się mówiło o tym, że idziemy w kierunku sypialni aglomeracji, pamiętacie państwo. Ta sypialnia jak gdyby nam się wymyka, bo jest na 32 tysiące, a mówiliśmy kiedy było 40, a ja nie wiem, prawda? No więc to zadać panu, gdzie ten plan na tej gminie odnośnie przeciwdziałania, przywiązania mieszkańców pracą, no gdzieś nam to się albo nie spełnia, albo nie jest precyzyjne, albo nie ma w ogóle. Dlatego myślę, że to jest takie daleko idące spojrzenie i trzeba by też pod tym kątem patrzeć, żeby właśnie stawiać te miejsca trwałe, żeby ten kandydat przyciągać. Wiemy, kiedy on przyjdzie, na jakich zasadach jest, też nie ma trochę tej banki, że jeżeli te banki stworzymy, to on przyjdzie, ale ja bym też widział taki kierunek na przyszłość stworzenia, czyli jasnego programu daleko idącego i na wiele lat, żeby właśnie gdzieś to ten zmniejszenie tych zdarzenia.
Dziękuję bardzo. Pan Kęcior.
No może ja tutaj nie chciałbym usprawiedliwać niektórych bezrobotnych, dlatego, ale jest taka sytuacja, że bezrobotni znają niektórych pracodawców jasnego i zdarzają się takie przypadki, że ci pracodawcy nie są solidni, nie płacą jak należy jasnego, zalegają płatnościami i ci bezrobotni nie chcą tam robić jasnego. Dlatego nie należy im się tutaj dziwić jasnego, należałoby jednak wejść tą strefę jasnego, zobaczyć co ten pracodawca znaczy jasnego i dopiero proponować coś tego bezrobotnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Bożej Kęcior.
Ja tak chciałam, a propos zatrudniania w mieście. Z tego co wiem, bo ostatnio zgłaszaliście się, działyście też panią burmistrz, oglądając plan zagospodarowania przestrzennego. Naprawdę nie ma gdzie, tak są uchwalone przez Radę Miejską plany, że nie ma gdzie włożyć produkcja lekka i usługi. Tu mamy miejsce, a przecież nie zatrudnimy usługi. Tak, gdzieś cały czas to było tak, jak pan radny mówi, na stawienie na sypialni nie ma pracy. A poza tym wszyscy na całym świecie, jak wiadomo, i też nie ma chętnych do budowania czegokolwiek.
Ja ostatnie pytanie, pani Marianuszka, proszę bardzo.
No nie, ja chciałam powiedzieć, że właśnie w tym kierunku to powinno iść. Że nawet nie chodzi o to, żeby na cały etat pracowali, ale uaktywniać, jakkolwiek prostu oni się tym potrzebni. I no, środki na to wszystko będzie w chwilę ustawić.
Tak, dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, na podstawie tego, co pan przewodniczący Rybacka mógł tutaj napisać, to się odwrócimy, żeby nie trzymali pani skarbni. Proszę o zmiany w budżecie miasta pierwsze i drugie, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta 2021 i to 612. To są te dwie rzeczy, które tam były. Jeżeli pani ma czas, proszę posiedzieć dalej, będzie nam przyjemnie. Jeżeli pani ma mniej czasu, dziękuję pani bardzo. Za to, że pani była.
Jeżeli ja tylko naprawdę mogę, bo to zbierając się po prostu dopowiem, że proszę państwa, to co się dzieje w ramach projektów unijnych zawsze oczywiście podlega dość takiej dokładnej ocenie instytucji pośredniczącej, czyli po prostu Urzędu Marszałkowskiego. I tam też pomogą, jak gdyby no, pewne założenia do projektu, no, podczas których my też nie możemy ich zmieniać. Czyli dla pozostale bezrobotnych i w tym wybranym po prostu kierunku. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Proszę pani Karol.
W zakresie dochodów zwiększamy kwotę dochodów o 11 tysięcy i na tą kwotę składa się jest to dotacja, którą otrzymaliśmy z powiatu na realizację Alemania oraz środki z spółdzielnej kasy oszczędnościowej okresowej i oni też na realizację właśnie na wykonanie zadania Alemania. Ja to tylko wspomnę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to damy, będziemy przyjeżdżać tą poprawkę, gdyby jeszcze jakieś środki, ponieważ na zorganizowaniu tego festiwalu ma w dalszym ciągu jeszcze pewne środki spływają. Jeżeli się uda, to byśmy prosili, jeżeli nie, no to będzie.
Tak rozumiem.
W zakresie dochodów, koleksja dochodów polegająca na zmniejszeniu kwoty subwencji. Jest to zmniejszenie kwoty subwencji o 107 373 zł. Jest to kwota, ponieważ my do budżetu mieliśmy wprowadzoną kwotę subwencji, która wynikała z przedstawionego projektu budżetu państwa. Natomiast już w tej chwili po przyjęciu uchwały budżetowej państwa dostaliśmy już tą ostateczną kwotę subwencji, która no, jest przekazywana nam w tych odpowiednich latach co miesiąc. No nie wiem, jak teraz na tej komisji, ale w tej chwili już właśnie, ponieważ no, musimy to dostosować do wielkości planu, to zmniejszamy tą kwotę subwencji o te 107 373 zł. I jeszcze, ponieważ później powiem jeszcze, z czego te środki będziemy proponować, ponieważ dokonujemy też korekty wolnych środków, ponieważ wolne środki, które założyliśmy przy projekcie budżetu, założyliśmy kwotę 3 600 000. Natomiast już po rozliczeniu roku budżetowego wysokość wolnych środków finansowych wyniosła 3 753 794,64 zł. Dlatego musimy zrobić korektę, czyli zmniejszyć ten plan wolnych środków, żeby dostosować do wykonania, czyli jest to kwota 46 205,35 zł. I to te brakujące dochody i przychody, czyli dochody w postaci właśnie tej subwencji i wolnych środków, proponujemy zmniejszyć wydatki na plany wydatków wynikające z wysokości kwoty na gwarancje i poręczenia. Gwarancje i poręczenia jest to, przypomnę, pożyczka i kredyt dla ZIK-u, ponieważ no, po kwartał minął, z uwagi na to, że bieżąco wpłacają, nie jest potrzebne zaangażowanie tej całej tej kwoty, i tą kwotę proponujemy zmienić. I to są w zasadzie wszystkie zmiany, a wieloletnia prognoza finansowa jest dostosowaniem do tych wcześniejszych i do zapisów właśnie wynikających z tych wcześniej podjętych decyzji.
Czy ktoś z Państwa w tym zakresie, którym przed chwilą Pani Gardzik analizowała i pokazywała, jest coś niezrozumiałe? Nie ma. Dziękuję Pani bardzo. Proszę Państwa, mamy jeszcze tutaj, Pan Przewodniczący napisał, że następująco, żeby ocenić skargę mieszkańców budynku przy ulicy Grodzieckiej 6 na działania dyrektora ZBK 30 kwietnia 2012. Pani Muszko, jeżeli Pani ma, nie pytam się tylko, bardzo na miło zawsze Pani wie. Ale jeżeli Pani ma zajęcie. Proszę, czy Państwo się zapoznali w swoich materiałach i chcieliby wyrazić jakąś sentencję w tym zakresie? Jeśli nie, to możecie Państwo wygłosić sentencję na sesji, prawda, i tak dalej, dotyczącej tego, już jeden moment, dotyczącej po prostu tej skargi mieszkańców budynku 29.6. Ja tu jeszcze w międzyczasie, także szereg Państwo, przyniosła ta kierowniczka Biura Rady projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców przy ulicy Grodzieckiej 6. Rada Miejska w Sieradzie uchwała, co zastępuje, uznać za bezzasadną skargę mieszkańców budynku przy ulicy Grodzieckiej 6. Czy ktoś z Państwa w tym zakresie chciałby się wypowiedzieć? Proszę bardzo.
Pytać, czy moglibyśmy otrzymać pismo, bo mamy tylko to drugie pismo z kwietnia.
Ale właśnie to otrzymaliśmy.
Właśnie to ja nie mam tego pisma pierwszego z 9 stycznia 2012.
Nie, to znaczy się wcześniej Pan nie otrzymał. Jeżeli ktoś, to proszę przygotować dla Pana radnego.
Czopiństwo, tak żeby pan
był obręb
zadawiał w
styczniu
czy jeszcze pan chciał zabrać głos? Nie pan. Proszę państwa, czyli to mamy wyczerpane. W sprawach bieżących państwo macie jakieś swoje wnioski takie, które byśmy powinni wprowadzić. Nie widzę. W związku z tym serdecznie państwu dziękuję, że byliście uprzejmi tu ze mną przesiedzieć. Wszystkie sprawy resztę na sesji proszę z pełną aktywnością wyartykułować, co pan sprawę się notowało. Kolejna komisja o godzinie 14. To będzie na kolejnej komisji. Serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję paniom i do zobaczenia o godzinie 14. Prowadzone wszystko na przejazdu. Proszę dla pana radnego przekazać taką rzecz i już będzie. Słyszałem, że będzie.